Dzisiaj będziemy kontynuowali rozważanie 15 rozdziału Ewangelii Jana. Przeczytamy ten fragment, który już dwa razy czytaliśmy. To jest od 1 wersetu do 11. Trochę dłużej się na nim zatrzymujemy, dlatego że to jest bardzo ciekawy, bardzo ważny i bogaty w treść fragment. Więc nie będziemy się śpieszyć. Ewangelia Jana, 15 rozdział od 1 wersetu do 11. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mojego ojca i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Pan Jezus spędza ten czas ze swoimi uczniami. Jest to czwartkowy wieczór. Wieczór przed pojmaniem Pana Jezusa przez faryzeuszy, przez Żydów, którzy chcieli go od dawna już pojmać i zabić. Pan Jezus w tym czasie, kiedy spędza swoją ostatnią paschę ze swoimi uczniami, spędza ją na tym, że przekazuje swoim uczniom to, co chce im zostawić. Chce ich pocieszyć, chce ich napełnić pokojem, radością, więc składa im niesamowite obietnice. Od 13 rozdziału mamy opis tego, jak Pan Jezus spędza te ostatnie chwile ze swoimi uczniami. Tam czytamy, że Pan Jezus okazał swoją miłość poprzez to, że umył uczniom ich stopy. Później, kiedy to czyni, przy okazji tego zapowiada, że jeden z nich zdradzi Pana Jezusa. I potem ujawnia Piotrowi i Janowi, kto to zrobi. Wskazuje na Judasza, podając mu kawałek umoczonego w misie chleba. Po wyjściu Judasza, kiedy Pan Jezus każe mu wyjść i robić to, co ma uczynić, Pan Jezus składa niesamowite obietnice swoim uczniom. Począwszy od 14 rozdziału do 16, Pan Jezus cały czas mówi o tym, co On dla nich uczynił, co mają w Nim i jakie zaopatrzenie im zostawił. A w 17 rozdziale Pan Jezus modli się do swojego Ojca po to, żeby Bóg Ojciec wypełnił to wszystko, co Pan Jezus obiecał swoim uczniom. Pan Jezus składa im niesamowite obietnice. Mówiliśmy o tym, że złożył im obietnicę mieszkania w domu Ojca. Potem składa obietnicę, że każda modlitwa wysłuchana, zanoszona w Jego imieniu zostanie wysłuchana. Później mówi o tym, że obiecuje im, że cała Boża Trójca zamieszka w nich. Kiedy Duch Święty stąpi, inny Pocieszyciel, to Duch Święty będzie w nich. Później mówi o tym, że ja w was zamieszkam i mój Ojciec przyjdzie i w was zamieszka. Potem obiecuje im ponadnaturalny pokój, który wynika z tego, że cała Boża Trójca mieszka w wierzącym człowieku. A w 15 rozdziale Pan Jezus daje teologiczne wyjaśnienie odejścia apostazji Judasza. Tłumaczy swoim uczniom, dlaczego do tego doszło. I na podstawie tej metafory, o której tutaj mówimy, czytamy, o krzewie winnym czy winorośli i latoroślach, Pan Jezus wyjaśnia, dlaczego Judasz zdradził, kim on jest. I więcej mówi o tym, kim są ci pozostali uczniowie. Mówi o tym, że oni są tymi prawdziwymi latoroślami, które trwają w nim i przez to, że trwają w nim, wydają owoc. A o Judaszu mówi, że on jest tą latoroślą, która nie trwa w nim, nie wydaje owocu i jedyne, co ją czeka, to jest to, żeby ją zabrać, wyrzucić precz i wrzucić do ognia, który nigdy nie będzie ugaszony. Za pomocą tej metafory o winorośli i latoroślach Pan Jezus tłumaczy jego relacje z uczniami. On w ten sposób chce wytłumaczyć, jak działa społeczność między nim a wierzącymi ludźmi, po tym jak on odejdzie do nieba i będzie po prawicy tronu swojego Ojca. Tłumaczy, że wszelkie duchowe życie, które mamy, pochodzi od niego. On jest źródłem tego życia. On jest tym krzewem winnym, on jest tą winoroślą, która zasila te latorośle. Daje im niezbędne życie, które jest potrzebne do tego, aby te latorośle wydawały owoc. Te życie przepływa przez latorośle, które w wyniku tego przynoszą owoce. Oni są tymi latoroślami. Każdy wierzący jest tą latoroślą, która trwa w Chrystusie i wydaje owoc. A Bóg Ojciec jest winogrodnikiem, który dba o tą winorośl. Odcina te, które są suche, które nie wydają owocu, a te, które wydają owoce, przycina, oczyszcza, aby wydawały jeszcze większy owoc. Więc tutaj widzimy tą metaforę, która mówi nam o społeczności, jaka jest między nami wierzącymi a Panem Jezusem. Mówi nam o tym, że są ludzie, którzy wyznają swoją wiarę, ale tak naprawdę nie ma w nich życia. I tym przykładem jest tutaj Judasz. I Pan Jezus tłumaczy, że bycie prawdziwym uczniem oznacza to, że trwamy w Chrystusie i dzięki temu, że trwamy w Chrystusie, będziemy wydawać owoce. I Bóg Ojciec jest tym, który troszczy się o tą winorośl, żeby ona wydawała obfitszy owoc przez te latorośle, które trwają w tym krzewie winnym. I chciałbym zastanowić się nad tym, czym jest ten owoc. O jaki owoc tutaj chodzi? Najpierw powiemy od strony tej negatywnej, czym nie jest ten owoc, żebyśmy dobrze to zrozumieli, dlatego że teraz w naszych czasach jest wielki nacisk na to, żeby coś robić. Żeby robić coś dla Boga, żeby służyć, brać aktywności takie chrześcijańskie, żeby to wszystko czynić. I to jest uważane za dowód tego, że ktoś jest naprawdę wierzącym człowiekiem. Ale to owoc, tym owocem nie jest aktywność chrześcijańska. Co przez to rozumiemy? Owocem nie jest uczestniczenie w nabożeństwach. Tym owocem nie jest nawet wzięcie chrztu. Tym owocem nawet nie jest to, że bierzemy udział w pamiątce Wieczerzy Pańskiej. Owocem nie jest żadna wszelkiego rodzaju służba, którą wykonujemy jako chrześcijanie. Dlaczego? Judasz był aktywnym chrześcijaninem. Co on robił? On brał udział czynny w służbie. On chodził i głosił Ewangelię. On był tym, który uzdrawiał ludzi. On był tym, który wyganiał demony z innych ludzi. On był tym, który uczestniczył w cudach Pana Jezusa. On był jednym z tych, którzy wzięli chleb i ryby, które Pan Jezus cudownie rozmnożył i szedł między ludzi i rozdawał te cudownie rozmnożone jedzenie. Judasz był na łodzi, gdzie Pan Jezus uciszył burzę. Judasz w tym wszystkim uczestniczył, ale to nie jest owoc, o którym tutaj Pan Jezus mówi. Owocem nie jest szeroko rozumiana aktywność chrześcijańska. Więc czym jest ten owoc? Jest to coś, co tak naprawdę wytwarza winorośl. Owocem jest coś, co pochodzi od krzewu winnego. Wersety 4 i 5. Trwajcie we mnie, a ja was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. I piąty werset. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Więc ten owoc jest ściśle powiązany z tą winoroślą. Jeśli latorośl nie jest wszczepiona w krzew winny, jeśli nie przepływa życie przez tą latorośl, która pochodzi od krzewu winnego, to nie będzie żadnego owocu. Owoc pochodzi od winorośli. To krzew winny wydaje owoc, a latorośle właściwie tylko je przynoszą, możemy tak powiedzieć, czy wydają ten owoc. W Księdze Ozeasza, 14 rozdziale, tam Efraim zwraca się do Boga. I mówi też o tym owocu. 14 rozdział, 8 werset. Efraim powie: cóż mi już do bożków? Ja cię wysłucham i wejrzę na ciebie. I Bóg odpowiada: ja jestem jak zielona jodła. Ode mnie pochodzi twój owoc. Owoc Efraima pochodził od Boga. Owoc wierzących ludzi pochodzi od Jezusa Chrystusa. Pochodzi od winorośli, pochodzi od krzewu winnego. Filipian 1 rozdział, 11 werset również o tym mówi, kiedy Paweł zachęca, mówi o tym, że modli się o Filipian o to, żeby wydawali owoc, żeby poznawali bardziej Pana Jezusa Chrystusa, to mówi w 10 wersecie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa. Owoce sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa. Owoc pochodzi od Jezusa Chrystusa. Owoc pochodzi od krzewu winnego. Latorośle wydają ten owoc, przynoszą go, ale sam owoc pochodzi od krzewu winnego. I to dobrze rozumiemy, kiedy patrzymy na winogrona, kiedy patrzymy na ten krzew winny. Wiemy, że latorość sama siebie nie może wydać owocu. Musi te życie, te soki muszą pochodzić od krzewu winnego. I kiedy spojrzymy na listę tych rzeczy, które należą do owocu ducha, w Galacjan 5 rozdziale, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój i cierpliwość, życzliwość, dobroć i wiara, łagodność i powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. To chciałbym wam teraz przytoczyć kilka wersetów, które mówią o tym, o tych przymiotach, o tych cechach. Jeśli ktoś ma miłość, to 2 Koryntian, 5 rozdział, mówi, że jest to miłość Chrystusa. 5 rozdział, miłość Chrystusa bowiem przymusza nas jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Masz miłość? To jest miłość Chrystusa. Ona pochodzi od Chrystusa. Jeśli masz radość, to ta radość pochodzi od Chrystusa. 15 rozdział Ewangelii Jana, 11 werset. To wam powiedziałem, aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna. Jeśli ktoś ma pokój, to 14 rozdział mówi, 27 werset, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Więc widzimy, miłość pochodzi od Chrystusa, to jest miłość Chrystusa. Radość pochodzi od Chrystusa. Pokój jest Chrystusa. Łagodność i życzliwość. 2 Koryntian, 10 rozdział, 1 werset. 2 Koryntian, 10 rozdział, 1 werset. A ja sam, Paweł, proszę was przez łagodność i życzliwość Chrystusa. Więc widzimy, każda ta cecha owocu Ducha Świętego jest od Chrystusa. Tak samo wiara. Galacjan 2 rozdział, 16 werset. W warszawskim macie trochę inaczej, ale tutaj w WBG jest zgodnie z oryginałem. 16 werset. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa. Abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa. Warszawskie jest z wiary w Chrystusa. 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego. Żyję w wierze Syna Bożego. Nie wierzę w Syna Bożego, tylko wierzę Syna Bożego. Jedno i drugie sobie nie przeczy. Bo wiarę, którą mamy, mamy ją od Pana Jezusa Chrystusa. Mamy ją od Boga. Ale to wskazuje nam na to, że wszystkie te cechy owocu Ducha Świętego, jak miłość, radość, pokój, łagodność i wstrzemięźliwość, dobroć, cierpliwość, którą byśmy jeszcze wymienili, wiara, to wszystko pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa. Owoc pochodzi od krzewu winnego. Latorośle, które trwają w Chrystusie, przynoszą ten owoc, wydają ten owoc. Dlatego z tego powodu apostoł Paweł ośmiela się mówić: dla mnie życiem jest Chrystus. Albo tak jak w Galacjan czytaliśmy: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Albo w Rzymian 15 rozdziale czytamy, że Paweł mówi, że nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa przez słowo i uczynek. Paweł całą swoją służbę, cały honor za tą służbę oddaje Panu Jezusowi. Nie śmiałbym nie mówić o tym, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie. To, co Paweł dokonał, właściwie dokonywał Chrystus przez Pawła. Paweł był narzędziem. Więc czym jest ten owoc? Jest to coś, co wytwarza winorość. Owoc pochodzi od krzewu winnego. Owoc pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa. Więc tym owocem, kiedy spojrzymy na listę tych owoców, czy cech tego owocu, czy elementów tego owocu, pokazuje nam to, że to są cechy charakteru. Więc tym owocem jest zmienianie się na podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli wydajesz owoc, to znaczy zmieniasz się na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Jeśli wydajesz owoc, to wydajesz owoc w postaci miłości Chrystusa, owoc w postaci radości Chrystusa, pokój Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Więc owocem jest zmienianie się na podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. Stawanie się takim, jakim On jest. To jest zmiana naszych cech charakteru na Jego charakter. I taki jest cel zbawienia. Taki jest główny cel zbawienia. Rzymian 8 rozdział 28-30 nam o tym mówi. Rzymian 8 rozdział 28-30. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Jaki jest cel przeznaczenia? Abyśmy stali się podobni do Pana Jezusa Chrystusa. To jest cel zbawienia. Pan Jezus, Bóg Ojciec, Duch Święty zbawił nas nie tylko po to, żeby nas uratować od kary za grzech, którym jest piekło, ale po to, żeby nas zbawić od grzechu, po to, żebyśmy się stali podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Żeby, jak to list do Hebrajczyków mówi, żeby On był pierworodnym pośród wieloma braćmi. Tak samo Rzymian tutaj mówi to samo. 8 rozdział, 29 werset. Więc to jest ten owoc. Owoc Ducha Świętego, owoc zmiany naszego charakteru na obraz Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie dzieje się to w sposób doskonały, pełny za naszego życia, ale jest to progresywne wydawanie owocu. Jeden z nas będzie wydawał 30-krotny owoc, drugi 60-krotny, inny 90-krotny, ale nigdy nie spotkamy w Biblii czegoś takiego, że wierzący jest człowiekiem, który nie wydaje owocu. Pan Jezus mówi: każde złe drzewo wydaje zły owoc, każde dobre drzewo będzie wydawało dobry owoc. Albo mówi do faryzeuszy: jak wy, będąc złymi, możecie mówić dobrze? Ze złego serca człowiek wydobywa złe rzeczy, z dobrego serca wydobywa dobre. Jedyny sposób, żeby mieć dobre serce, to jest mieć serce, które Bóg włożył w nas, te nowe serce, te serce mięsiste. Więc to jest owoc. Nie jest to aktywność chrześcijańska, jest to zmiana naszego postępowania, zmiana naszego charakteru, nasze upodobnianie się do Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj chciałbym teraz kontynuować o tym, o następstwach, czy korzyściach, czy skutkach trwania w Chrystusie. Mówiliśmy ostatnio o tym, że pierwszą korzyścią, czy pierwszym następstwem trwania w Chrystusie jest nasze zbawienie. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem, przeszliśmy śmierci do żywota. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To jest pierwsza korzyść. Druga korzyść, czy drugie następstwo jest takie, że właśnie wydajemy owoc. To jest nasze progresywne uświęcenie. Wzrastamy w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa i w stawaniu się takim, jakim On jest. I to mówiliśmy o tym ostatnio. Dzisiaj będziemy kontynuować. W 7 wersecie czytamy o kolejnej korzyści, kolejnym skutku czy następstwie trwania w Chrystusie. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Więc kolejną korzyścią jest wysłuchanie modlitw. I tak jak mówiliśmy przy okazji 14 rozdziału, kiedy Pan Jezus tam również obiecuje wysłuchanie modlitw, kiedy będziemy się modlić w Jego imieniu, to nie jest wysłuchanie każdej jednej modlitwy. To nie jest wysłuchanie naszego widzimisię, to, że czegoś chcemy, myślimy, że potrzebujemy, o to się modlimy i Bóg jest zobowiązany teraz nam to wszystko dać, o co poprosimy. Tu są dwie kwalifikacje w tym jednym wersecie. Po pierwsze, jeśli będziecie trwać we mnie, jeśli będziemy w Nim, w Chrystusie. I po drugie, jeśli moje słowa będą was trwać. I to pokazuje, że kiedy trwamy w Chrystusie, kiedy Jego Słowo napełnia nas, to my zaczynamy myśleć, jaka jest Boża wola. Zaczynamy zastanawiać się nad tym, o co by poprosił Pan Jezus. Czy to, o co chcemy teraz poprosić, jest rzeczywiście pragnieniem Pana Jezusa. Bo kiedy modlimy się w Jego imieniu, to modlimy się w taki sposób, jak gdyby to sam Pan Jezus o to właśnie prosił. Więc kiedy modlimy się w Jego imieniu, ważne jest, żebyśmy się zatrzymali i pomyśleli, zaraz, czy rzeczywiście to, o co się modlę, jest tym, o co by prosił Pan Jezus. Więc kiedy trwamy w Nim i Jego słowa są w nas, wtedy jesteśmy w stanie wiedzieć, zrozumieć, podejrzewać, jaka jest wola Pana Jezusa, o co On by się modlił. Wszystko, co jest zgodne z wolą i charakterem Pana Jezusa, będzie wysłuchane. Na przykład w Jakuba 4 rozdziale, 3 wersecie, tam Jakub gani czytelników, gani wierzących w tym nas i mówi coś takiego. 4 rozdział, 3 werset. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Więc Jakub mówi, że istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy się o coś modlić, co nie jest wcale zgodne z Bożą wolą, tylko jest zgodne z naszymi pożądliwościami. Prosimy o to, no bo my to chcemy. Nam się wydaje, że to akurat byłoby dla nas dobre. I Jakub przed tym przestrzega. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 22 werset, czytamy, Jan mówi coś takiego. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co jest miłe w Jego oczach. O cokolwiek prosimy, otrzymujemy, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co jest miłe w Jego oczach. Kiedy tak robimy, kiedy trwamy w Bożym Słowie, kiedy Słowo nas wypełnia, kiedy je poznajemy, poznajemy od razu wtedy Bożą wolę i według tego postępujemy i modlimy się o te sprawy, żeby Boża wola się wypełniała, mamy obietnicę, że Bóg nas wysłucha. Pan Jezus w tym 14 rozdziale powiedział, że będziecie czynić większe rzeczy niż ja. I On mówi o tym nie w sensie jakości, ale w ilości. Na przykład Pan Jezus zgłosił Ewangelię, ale tak wiele ludzi się nie nawracało, jak teraz się nawraca, albo jak się nawracało w czasów Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr mówi swoje pierwsze kazanie i 3000 ludzi się nawraca za jednym razem. Czegoś takiego za czasów, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, nie było. Pan Jezus o tym mówił. Kiedy proście, a otrzymacie, będziecie robić większe rzeczy niż ja. I kiedy prosimy o to, żeby Bóg przydawał ludzi, żebyśmy wychodzili, głosili Ewangelię, żeby otwierał nam drzwi do ludzi, to On będzie tego wysłuchiwał, bo taka jest Jego wola, żebyśmy głosili Ewangelię. 5 rozdział, 14 werset 1 Jana. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy, zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. I tu jest ten warunek. Jeśli prosimy zgodnie z Jego wolą, to możemy być pewni, że On nas wysłucha. W Jakuba 5 rozdziale, 16 wersecie, tam jest powiedziane: wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I jest dalej podany przykład takiego sprawiedliwego człowieka. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co my, i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz, i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło swój deszcz i ziemia wydała swój plon. I o tym mówiliśmy na środowych, że Eliasz miał bardzo dziwną modlitwę. Prosił o to, żeby nie padał deszcz. Bóg go wysłuchał, bo to była jego wola. On karał w ten sposób Achaba i cały naród izraelski. I Eliasz wiedział, że taka jest Boża wola, i zgodnie z tą wolą się modlił i został wysłuchany. To jest, kiedy modlimy się zgodnie z Bożą wolą, kiedy modlimy się zgodnie z charakterem, z pragnieniem Pana Jezusa, to jest to, co Juda w 20 wersecie nazywa, to jest modlitwa w Duchu Świętym. Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym. I modlitwa w Duchu Świętym to nie jest mówienie niezrozumiałym językiem. To nie jest padanie na twarz, na plecy. Modlitwa w Duchu Świętym to jest modlitwa zgodnie z Bożą wolą. Dlaczego? Dlatego, że Rzymian 8 rozdział 26 do 27 wersetu mówi, że nawet kiedy my nie wiemy, jak się modlić, to Duch Święty wspiera nas w naszych westchnieniach, wstawiając się za nami zgodnie z wolą Boga. Gdyż On zna tą wolę i zgodnie z tą Bożą wolą się modli. Modlenie się w Duchu Świętym, modlitwa w Duchu Świętym, to jest modlitwa zgodnie z Bożą wolą. To nie jest jakieś ekstatyczne, nie wiadomo jakie uniesienia. To jest modlitwa zgodnie z Bożą wolą. Więc to jest pierwsza korzyść, o której dzisiaj mówimy, a właściwie trzecia w tym fragmencie. Pierwsza to jest zbawienie, druga wydawanie owocu, uświęcenie. Trzecia to jest wysłuchanie modlitw, kiedy trwamy w Chrystusie i Jego Słowo trwa w nas, kiedy zachowujemy Jego Słowo, kiedy karmimy się tym Słowem, rozmyślamy, stosujemy je, praktykujemy to Słowo w swoim życiu. Czwarta korzyść, czwarte następstwo to jest pewność zbawienia. 8 werset. 15 rozdział, 8 werset. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Wydawanie owocu, po pierwsze tutaj czytamy, że przynosi Bogu chwałę. Bóg jest winogrodnikiem, który dba o winorośl, przycina te latorośle, oczyszcza je. I każdy rolnik, każdy winogrodnik, kiedy przychodzi, żeby pochwalić się swoją pracą, przychodzi i pokazuje owoc, pokazuje plon. I Bóg, który jest tutaj przyrównany do takiego człowieka, który dba o winorośl i latorośle, czytamy, że On również jest uwielbiony przez to. Jest dumny z tego, kiedy te latorośle przynoszą owoc. To jest coś, co przynosi Bogu chwałę. Życie Chrystusa manifestuje się przez owoc. Kiedy trwamy w krzewie winnym, kiedy mamy to życie Chrystusa w nas, Boże życie w nas, to ono będzie objawiało się przez owoc. Ono nie będzie się objawiało niewidocznie, nie będzie się objawiało w jakiś sposób inny przez jakieś aktywności chrześcijańskie, ale będzie się ujawniało właśnie przez ten owoc. Jeden 30-krotny, drugi 60-krotny i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy mamy Boże życie w nas, to tak jak Mateusz mówi w swojej Ewangelii, nie może ukryć się miasto położone na górze. Jeśli mamy to życie Chrystusa w nas, to życie, ten skarb drogocenny w tych naczyniach glinianych, to będzie to po prostu widoczne. Ono się będzie manifestowało. Zależy też w jakim stopniu. To jest już druga sprawa. Po drugie tutaj mówi Pan Jezus, że wydawanie owocu nie tylko przynosi Bogu chwałę, ale po drugie czytamy, że sprawia, że będziecie moimi uczniami. Czy jest to dowód, że staniecie się moimi uczniami? W zasadzie powinniśmy rozumieć to tak, jak ten 8 rozdział, 31 werset, kiedy Pan Jezus zwraca się do tych ludzi, którzy naśladowali Go, którzy szli za Nim, i czytamy, że Pan Jezus mówi do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. To są te same słowa, inaczej ujęte. Więc tutaj nie chodzi o to, że warunkiem naszego zbawienia, czy warunkiem bycia uczniem jest trwanie w słowie albo wydawanie owocu, ale wydawanie owocu i trwanie w słowie jest dowodem tego, że jesteśmy w Chrystusie. Tutaj ciężko oddać ten werset 8 z 15 rozdziału po polsku, czy nawet w innym języku, bo różnie to tłumaczą. Niektórzy tłumaczą to w ten sposób, że nie tylko tak jak u nas, że będziecie moimi uczniami, ale że w ten sposób udowodnicie, że jesteście moimi uczniami. Więc przynoszenie owocu, kiedy nasze życie się zmienia, kiedy stajemy się podobni do Pana Jezusa Chrystusa, nie tylko przynosi Bogu chwałę, ale dla nas jest to pewność tego, że mamy to życie Chrystusa w nas. Naszą pewność wtedy możemy zbudować na czymś trwałym. Nie budujemy tylko na jakimś wspomnieniu, na aktywnościach, które czynimy, ale budujemy naszą pewność po pierwsze na Bożym Słowie, że Bóg obiecał, że kto ma syna, ma życie wieczne, ale upewniamy się w tym, że jeśli Bóg nas zmienia, widzimy to Jego życie w nas, to mamy jeszcze większą pewność, że On nas zbawił, że On w nas wykonuje swoje dzieło. Więc konkluzja jest taka: im bardziej widzimy życie Chrystusa w nas, które manifestuje się przez owoce, zmianę naszego charakteru i pragnień, a co za tym idzie postępowanie, tym bardziej umacniamy się w naszej pewności zbawienia. Naszą pewność nie opieramy na tym, co robimy albo co zrobiliśmy, ale na tym, co Pan Jezus czyni w nas. I 2 Piotra, 1 rozdział od 3 do 11 wersetu nam o tym mówił. Nie będę teraz tego czytał, ale chodzi tam o to, że Piotr mówi, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Przez te drogie obietnice staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Więc powinniśmy do cnoty dodawać wiarę i tak dalej, i tak dalej. I kiedy on mówi, że kiedy to będziecie robić, kiedy będziecie trwać w tym poznawaniu Pana Jezusa i wydawaniu tego owocu, w poddawaniu się Panu Jezusowi Chrystusowi, gdy bowiem one będą w was, 8 werset, to i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W jaki sposób? No kiedy dodajemy do wiary cnotę, sprawiedliwość i tak dalej. Kiedy dbamy o nasz duchowy wzrost, kiedy trwamy w Chrystusie, kiedy Go poznajemy i przez to, tak jak drugi list do Koryntian mówi, że widzimy Pana Jezusa twarzą w twarz, jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. Więc w ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To nie znaczy, że teraz dopiero będziecie zbawieni, ale w ten sposób umocnicie swoją wiarę. Potwierdzicie sobie samym, że trwacie w Chrystusie, że jesteście zbawieni, że wzrastacie, że Chrystus jest w was. Więc do tego Piotr nas tutaj zachęca. Więc mamy korzyści i następstwa trwania w Chrystusie. Zbawienie, wydawanie owocu i uświęcenie, wysłuchanie modlitw, pewność zbawienia. Piąte, miłość Pana Jezusa do nas. To jest kolejne następstwo. Pan Jezus mówi w kolejnych wersetach: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Kto trwa w Chrystusie, ten ma Jego miłość. Pan Jezus go miłuje. I jaka jest skala tej miłości? Jak bardzo Chrystus nas kocha? Jak mnie Ojciec umiłował, tak i ja was umiłowałem. Jak Ojciec ukochał Pana Jezusa, swojego Syna? Wiecznie, niezmiennie, nieskończenie. Nie ma nic, co mogłoby oddzielić od tej miłości. Bóg Ojciec kocha Pana Jezusa z upodobaniem. To jest Syn mój, w którym mam upodobanie. I z taką miłością Pan Jezus nas pokochał. To jest skala tej miłości. W jaki sposób okazujemy tą miłość? Poprzez posłuszeństwo. Poprzez zachowywanie przykazań. Tak jak Syn był posłuszny Ojcu. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. W jaki sposób Pan Jezus udowodnił, że miłuje swojego Ojca? Poprzez to, że był Mu posłuszny. W jaki sposób wierzący człowiek pokazuje, że miłuje Pana Jezusa i miłuje Boga Ojca? Poprzez posłuszeństwo. 1 Jana, 5 rozdział, 2 i 3 werset. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Pan Jezus miał upodobanie woli Ojca. On mówił do swoich uczniów, kiedy porozmawiał z Samarytanką, powiedział: moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał. A tutaj w pierwszym liście Jana czytamy, że na tym polega miłość Ojca, że zachowujemy Jego przykazania i te przykazania nie są uciążliwe. To znaczy, że jesteśmy posłuszni, bo kochamy. To nie jest nic dla nas trudnego być posłusznym Bogu Ojcu, bo kochamy Go. To nie jest przykry obowiązek, który na nas spadł i musimy być posłuszni, no bo inaczej Bóg się na nas pogniewa, albo nas odrzuci, albo jeszcze coś innego. Tutaj jest powiedziane, że na tym polega miłość Ojca, na tym polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania i Jego przykazania nie są uciążliwe. Pan Jezus mówi do ludzi: przyjdźcie do mnie, weźcie na siebie moje jarzmo i zobaczcie, że jest lekkie, że nie jest ciężkie. Uczcie się ode mnie, który jestem cichy i pokornego serca. Więc na tym polega miłość, którą Pan Jezus ma do nas, którą Pan Jezus ma do Ojca i która powinna być w nas, którą Duch Święty, tak jak list do Rzymian 5 rozdział mówi, że Duch Święty rozlał miłość w naszych sercach. Więc to jest kolejna korzyść, kolejne następstwo. Miłość Pana Jezusa do nas. Kocha nas tak, jak Ojciec umiłował Syna. Nasza miłość do Boga, do Pana Jezusa Chrystusa wypływa z Jego miłości do nas. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. 4 rozdział, 19 werset 1 listu Jana. I kolejna, ostatnie następstwo, ostatnia korzyść trwania w Chrystusie jest to radość. 15 rozdział, 11 werset. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To wam powiedziałem. Wydaje mi się, że Pan Jezus mówi od tego momentu, pierwszego wersetu do 10. Kiedy mówi o winorośli, kiedy mówi o Ojcu, który dba o ten krzew winny, kiedy mówi o latoroślach. I Pan Jezus mówi: to wam powiedziałem, na to wam wskazałem, pokazałem wam różnicę między suchą latoroślą, która nie wydaje owoce, a między latoroślą, która żyje i wydaje owoc, po to, aby wasza radość była pełna. Daję wam, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Radość, która nie jest zależna od okoliczności. Świat to nie jest radość, którą świat rozumie poprzez to, że mówi, że chce być szczęśliwy albo szukam szczęścia. Ludzie opierają swoje szczęście o okoliczności. Jeśli jest w porządku, jeśli jest dobrze, no to wtedy są szczęśliwi, są radośni. Tutaj nie o takiej radości Pan Jezus mówi. Jest to radość, która jest niezależna od okoliczności. Jest ponad tym, co się dzieje. jest to, ona wynika z naszej zażyłej społeczności z Panem Jezusem Chrystusem. Trwamy w Nim i następstwem trwania w Nim i zachowywania Jego słowa jest ta radość, która pochodzi od Niego. I jest to radość, którą nikt nie jest w stanie zabrać. 16 rozdział, 21 werset do 23. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecko, już nie pamięta cierpienia z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat. I wy teraz się smucicie, ale znowu was zobaczę i wasze serce będzie się radowało, a nikt nie odbierze wam waszej radości. A tego dnia nie będziecie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosicie Ojca w moje imię, poprosicie Ojca w moje imię, dawam. Więc tutaj Pan Jezus mówi, przyjdzie taki czas, kiedy ja zmartwychwstanę, zobaczycie mnie, że będziecie się radowali i tą radość wam nikt nie będzie w stanie zabrać. Jest to radość, którą się radowali apostołowie, kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy chyba w 5 rozdziale, czy w 4, że stanęli przed Radą Najwyższą, ci im zakazali składać świadectwo w imieniu Pana Jezusa, że On zmartwychwstał, wychłostali ich i czytamy, że uczniowie wrócili radując się i ciesząc, że znosili zniewagi i zostali ubiczowani ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta radość. To jest ta radość, którą miał Paweł i Sylas, kiedy byli w lochu Filipi i śpiewali z chwałą, śpiewali z dziękczynieniem, także Bóg sprawił, że ziemia się zatrzęsła, że zostali uwolnieni i później strażnik przyszedł do poznania prawdy. Jest to ta radość, która wynika z pewności zbawienia i z nadziei, że mamy dom wieczny. Ze świadomości, że tu na ziemi jesteśmy tylko gośćmi, że jesteśmy przybyszami i pielgrzymami, a nasza ojczyzna i zapłata jest w niebie. Mateusza 5 rozdział, 11 i 12 wersetach tam w błogosławieństwach, Pan Jezus mówi tak: błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć i prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc ta radość wynika z tego, że wiemy, skąd pochodzimy, że wiemy, dokąd idziemy, że wiemy, że ten świat nie jest naszym domem, że zdążamy do lepszej, niebieskiej ojczyzny i tam oczekuje nas zapłata i nagroda od naszego Ojca. Więc Pan Jezus w tym 15 rozdziale mówi o tym, że kto trwa w Nim i zachowuje Jego Słowo, może liczyć na to, że jest zbawiony, ma pewność zbawienia. Korzyścią, następstwem tego trwania jest to, że wydaje owoce. Winorość poprzez te latorośle wydaje, przynosi owoce. Jest to, że nasze modlitwy są wysłuchiwane, kiedy modlimy się zgodnie z Jego wolą. Jest to, że kiedy widzimy, że Chrystus jest w nas, kiedy przemienia nasz podły charakter, nasze złe postępowanie w obraz podobny do Pana Jezusa Chrystusa, to możemy mieć pewność zbawienia. Nasza pewność umacnia się, umacniamy nasze powołanie i wybranie. Możemy być pewni, że jeśli trwamy w Chrystusie, Bóg, Pan Jezus miłuje nas tak, jak Bóg Ojciec umiłował Go. I możemy być pewni, że On daje nam radość, która jest pomimo okoliczności, która przewyższa wszelkie zrozumienie, tak jak samo jak i pokój, który nam daje. Jest to radość, która wynika z tego, że wiemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i że zdążamy do naszego Zbawiciela i Pana, który jest w niebie. Niech to będzie naszym udziałem, niech nasze życie będzie skupione na tym, żebyśmy nasze właśnie powołanie i wybranie umacniali, żebyśmy coraz bardziej obfitowali w poznanie i przynoszenie owoców sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. Amen.